Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
W audycji Masz prawo. Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Dziś temat, który rozpala do czerwoności, a wypłata tego świadczenia nawet się jeszcze nie zaczęła. Mowa oczywiście o... Ja będę używała sformułowania renta wdowia, chociaż wiem, że tak to świadczenie się nie nazywa. A jak ono się nazywa? O tym moi goście. Pani Katarzyna Krupicka, rzeczniczka regionalna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Województwa Podlaskiego i Teresa Fiedorczuk, zastępca naczelnika Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych Białostockiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to zacznijmy od tego, o jakie świadczenie możemy się starać, a będzie wypłacane nam od 1 lipca.
Wnioski możemy składać już od 1 stycznia 2025 roku, dlatego to świadczenie stało się tak popularne. Ale mamy bardzo dużo czasu, bo wszystkie osoby, które złożą wniosek do 31 lipca, otrzymają to świadczenie oczywiście od momentu, kiedy istnieje prawo od 1 lipca, jeżeli oczywiście ukończyły wiek odpowiedni, nabyły wszelkie inne uprawnienia.
No tak, wszystkie te warunki, o których trzeba spełnić, zaraz będziemy mówić. Natomiast właśnie renta wdowia to przysługuje z definicji, wydawałoby się, wdowie, wdowcowi, ale to nie każdy wdowiec, wdowa jest wdową, wdowcem w definicji tej ustawy.
Zdecydowanie można było powiedzieć, że osoba, która jest wdową, wdowcem, będzie miała prawo do tego świadczenia. Ponieważ czasami niektóre osoby myślą, że jeżeli rozwiodły się bądź zostały porzucone, to nadal są tymi wdowcami i wdowami, ale nie są. Wdowa i wdowiec to są takie osoby, które do chwili śmierci swojego współmałżonka pozostawały razem z nim w wspólności małżeńskiej, czyli wspólnie zamieszkiwały, prowadziły wspólne gospodarstwo domowe, łączyły ich inne więzy. Więc te osoby, które wyszły za mąż bądź ożenili się mężczyźni drugi raz, nie są już wdowcami, ponieważ są znowu żonaci bądź są mężatkami.
Ponieważ wnioski można składać od 1 stycznia, to wiem, domyślam się, że mamy już pierwsze statystyki. No i jak to wygląda? Rzeczywiście bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się to świadczenie?
Bardzo dużym. Podkreślę, że bardzo dużym. Faktycznie od 1 stycznia wpływają do nas wnioski. Pierwsze wpłynęły przez platformę usług elektronicznych, ponieważ wiemy, że 1 stycznia nie jest dniem naszej pracy, ale od 2 stycznia mamy tłumy na salach obsługi klientów i do tej pory w naszym oddziale, w naszym województwie zostało złożonych już 6,5 tysiąca takich wniosków. A warto zauważyć, że większość tych wniosków, bo 75% to są właśnie te wnioski, które są składane na salach obsługi klientów, czyli każda osoba przychodzi, zadaje pytania, wypełnia wniosek, oprócz tego składa wnioski dotyczące jeszcze innych świadczeń, bo często zdarza się tak, że ktoś, kto przychodzi z wnioskiem o ustalenie zbiegu prawa do świadczeń, nie ma swojego świadczenia albo nie ma ustalonego prawa do renty rodzinnej, a tutaj, tak jak sama nazwa tego świadczenia mówi, zbieg prawa do dwóch świadczeń.
Bo tak to się nazywa,
dokładnie tak. W tym jedno z nich musi być rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Tutaj będziemy pracować na tych właśnie dwóch świadczeniach, a czasami ich po prostu nie ma.
Czyli bardzo duże zainteresowanie, bardzo dużo uprawnionych. Pewnie robiliście takie statystyki, kto jest w województwie podlaskim uprawnionych. Czy dużo możecie się spodziewać tych wniosków?
Szczerze powiedziawszy, ile będzie osób, które złożą wnioski, ile osób będzie miało przyznanych to świadczenie, nie wiemy, ponieważ nie tylko Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie pracował na tych świadczeniach. Oprócz ZUS-u oczywiście musimy pamiętać o tym, że też wnioski można składać do KRUS-u, do Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, do Biura Emerytalnego Służb Więziennych, a także Wojskowego Biura Emerytalnego. Zaraz te wszystkie instytucje.
Zaraz przejdziemy do tego, kto może złożyć taki wniosek, ale chciałabym, żeby wybrzmiało, że to jest świadczenie, które można otrzymać tylko i wyłącznie na wniosek. Tutaj nic się automatycznie nie zadzieje. To my musimy pójść bądź też skorzystać z platformy usług elektronicznych, kto ma i umie, złożyć wniosek i dopiero wówczas czekać na decyzję. No dobrze, no to od początku. Kto może taki wniosek złożyć i być pewnym, że taki zbieg świadczeń u niego wystąpi?
Więc przede wszystkim osoba, która ma prawo do co najmniej dwóch świadczeń, czyli w tym jednej renty rodzinnej, emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy, czy też świadczenia przedemerytalnego, czy też emerytury pomostowej. To swoje świadczenie, natomiast drugim świadczeniem musi być renta rodzinna. Poza tym osiągnęła wiek 60 lat kobieta, 65 lat mężczyzna. Oczywiście nie jest w związku małżeńskim.
Z innym mężczyzną bądź kobietą niż zmarły.
Po prostu w związku małżeńskim. I pozostaje właśnie we wspólności małżeńskiej, co też jest tutaj bardzo istotne, ponieważ teraz jak właśnie te wnioski są składane, to różnie bywa z tą wspólnością małżeńską. Bo muszę powiedzieć, że oprócz tych wniosków o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną, są również składane wnioski o rentę rodzinną. Czyli drugi taki wniosek, bo do tej pory osoba na przykład miała tylko własną emeryturę, a nigdy nie składała wniosku o tą rentę rodzinną. I tutaj jeśli już jest ten wniosek o tą rentę rodzinną, no to też tam przy tym wniosku jest ważne to, czy osoba była we wspólności małżeńskiej. Tylko przy rencie rodzinnej, jeśli rozpatrujemy, to jeśli osoba była właśnie rozwiedziona i miała prawo do alimentów ustalonych właśnie ugodą sądową lub wyrokiem, to ona otrzyma tą rentę rodzinną. Ale prawa do ustalenia zbiegu do świadczeń, czyli nie, z rentą rodzinną, już tego nie otrzyma. W związku z tym takie wnioski są składane jak gdyby podwójnie. No i jeszcze jest to, że właśnie osiągnął te 55 lat kobieta, 60 lat mężczyzna, to jest taki wiek, gdzie musiał ten zgon nastąpić tego drugiego małżonka.
I tutaj właśnie jest wiele bardzo kontrowersji, wiele pytań słuchaczy. Dlaczego 55? Bo przecież można zostać wdową znacznie wcześniej.
To jest ustalone przez ustawodawcę. Tak, tutaj takie kryterium tego wieku zostało umieszczone w tej ustawie. Chociaż do renty rodzinnej zarówno mężczyzna, jak i kobieta ma wiek uprawniający 50 lat do przyznania tego świadczenia. Tutaj jest jedyne takie świadczenie, gdzie właśnie ten wiek jest równy kobiecie i mężczyźnie. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o to, co my już tutaj mamy, tak jak pani rzecznik mówiła z tych wniosków, no to
taki obraz się wyłania
tych błędów i tego wszystkiego. Dlatego z całą taką troską mówimy o tym, że te wnioski można złożyć do 31 lipca. Także jeśli ktoś ten wniosek weźmie, to zanim go złoży, zanim go cokolwiek tutaj zrobi, naprawdę proszę ten wniosek przeczytać, poradzić się, czy to dzieci, czy to wnuków, jak ten wniosek wypełnić. Ponieważ wnioski, które są składane, czasem są takie błędy, że na przykład nie ma pełnomocnictwa. Wniosek jest złożony
przez nie wiadomo kogo.
Są dane niezidentyfikowane. W związku z tym to rodzi u nas wszczęcie postępowania, tak? Czyli musimy wzywać i niestety ta osoba musi drugi raz zgłosić się do ZUS-u, a w tym momencie jest bardzo dużo z tych ludzi, którzy postanowili, bo tak można powiedzieć, skorzystać i złożyć te wnioski w styczniu. Chociaż naprawdę to nie jest obowiązkowe, tak. Poza tym też
i kolejność zgłoszeń nie decyduje o
nie,
niczym.
Nie, o niczym nie decyduje. Kolejne takie błędy to są w tym sensie, że w ogóle osoba nie miała świadczenia w ZUS-ie. Ustalonego, zmarła. Żadnego. Miała albo w KRUS-ie, albo w ogóle pobierała z jednostki realizującej umowy międzynarodowe, albo w ogóle nie miała niczego ustalonego. I te wnioski, po prostu jeśli będziemy to weryfikować, to będą decyzjami odmownymi. Druga bardzo ważna rzecz też, jeśli chodzi o to, że jeśli podajemy dane, że mam ustalone prawo do tej renty rodzinnej, albo a obecnie pobieram tą swoją emeryturę już nie wiem ileś tam lat, to trzeba podać te dane tego wniosku o rentę rodzinną. Ponieważ musimy zidentyfikować gdzieś tą osobę zmarłą, która u nas pobierała te świadczenie i te świadczenie przeliczyć na chwilę obecną, tak?
Ileś lat temu mogło być słabe.
Ileś lat temu to świadczenie było ustało z datą zgonu i tutaj nie ma żadnego przeliczenia. I stąd taka prośba, żeby w tych wnioskach jednak podawać te numery tych świadczeń, jakąś identyfikację, bo też jeśli tego nie ma...
A kto to pamięta?
I nie możemy tego zidentyfikować, no to jest problem. Może być też ten wniosek załatwiony decyzją odmowną.
Czyli trzeba szukać w domu?
Także trzeba szukać w domu. My też szukamy ze swoim tutaj zasobem takich, no, tych rejestrów, które możemy tak zidentyfikować.
Ale u was nie ma.
Ale jak u nas nie ma, no to też jest taka możliwość odtwarzania, tak, akt emerytalnych, ale to tylko wtedy, kiedy zgon nastąpił nie wcześniej niż 25 lat temu. Później już nie ma takich no, możliwości. Dlatego też ważne jest to, żeby podać jakąkolwiek identyfikację. I też tutaj mamy wnioski składane już o rentę rodzinną i wdowią. I rentę rodzinną składa wniosek osoba, która w ogóle zmarła, nigdy w życiu nie pracowała jako ubezpieczona, tylko po prostu podlegała w KRUS-ie. Taki wniosek trzeba złożyć w KRUS-ie. I co można jeszcze poradzić takim osobom? Owszem, są osoby, które mają prawo do świadczeń i z ZUS-u, i z KRUS-u. Nie jest tylko instytucją jedyną, w której można złożyć ZUS. Można to złożyć w KRUS-ie równocześnie. Tak? Jeśli ktoś pobiera emeryturę w KRUS-ie i też emeryturę w ZUS-ie, bo też się zdarzają takie
osoby,
sytuacje,
oczywiście,
to ma prawo też do renty rodzinnej, to trzeba tam złożyć, skąd się miało prawo do tej renty rodzinnej. No my to przekażemy, ale
Trwa.
Więc tutaj trzeba by było po kolei wypełnić ten wniosek bez pośpiechu, przemyśleć to wszystko. Tak samo jeśli chodzi o wnioski elektroniczne. Co prawda tych wniosków nie jest dużo.
Mało.
Ale też składane są wnioski przez osoby, które nie są pełnomocnikami. Bo możemy, owszem, pełnomocnik może złożyć wniosek przez PUE, ale jeśli ma pełnomocnictwo do tego PUE. Natomiast jeśli nie ma pełnomocnictwa do tego PUE, no to niestety ten wniosek też jest obarczony. Trzeba po prostu wszcząć postępowanie i napisać pismo, tak, i załatwić tę sprawę, tak?
To w kilku punktach spróbuję to tak zreasumować, to co do tej pory powiedzieliśmy, a za chwilę przejdziemy dalej.
Tak.
Przede wszystkim bierzemy wniosek, patrzymy, jakie dane musimy uzupełnić, co tam jest potrzebne do tego wniosku, czy musimy zebrać jakieś dokumenty i pomału, spokojnie czytamy to, co tam jest napisane i wypełniamy pomalutku, to nie znaczy jeszcze, że składamy. Potem sprawdzamy, skąd pobieramy świadczenie i jakie. Czy pracowaliśmy, czy mieliśmy ustalone prawo do renty rodzinnej. Jeśli nie mieliśmy, ale nam przysługuje, bo osoba, współmałżonek zmarł, jak my byliśmy w wieku 55 lat, bądź też 60, jeżeli chodzi o mężczyznę.
Tak.
Wówczas sprawdzamy te dokumenty i jednocześnie składamy wtedy dwa wnioski.
Tak, wtedy składają się wniosek o rentę rodzinną i wniosek właśnie o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną, bo zazwyczaj są te wnioski na sali obsługi klienta, z tego co tam wiemy.
No i jeszcze patrzymy, czy tam na górze tego świadczenia, które otrzymujemy, jest KRUS, ZUS, czy inne służby mundurowe,
tak,
bo to też może
być.
I
jeszcze jedna rzecz. Tutaj zresztą na tym wniosku jest wytłuszczone, ważne. Ten wniosek o ustalenie świadczeń zbiegu z rentą rodzinną jest również wnioskiem o zmianę danych adresowych bądź też konta. Więc też proszę uważać na to, co się wpisuje, jaki adres, jaki numer konta, bo być może się okaże, że jeśli jest tu inny numer konta, w te świadczenie, które płynie, zmienimy na te konto, a to nie jest te konto, na które chcielibyśmy dalej otrzymywać swoją emeryturę. Także tutaj prosimy i przestrzegamy i też uczulamy na to, że to nie jest wniosek, który trzeba wypełnić bardzo szybko i to zdać i mieć to z głowy. Nie, ponieważ jeśli to będą błędy, to te wnioski będą odrzucane. Czy też w procesie automatycznego przyznania tego świadczenia. I co jest jeszcze ważne w tym wniosku?
Nie można. Można.
Będzie na pewno, jeśli ktoś coś się pomylił, to na pewno będzie. Co jest ważne? Ważny jest zakres wniosku, który jest tutaj do wypełnienia przez osobę, która składa ten wniosek. Jak tutaj zaznaczy, przemyśleć, co tutaj zaznaczyć, tak będziemy ten wniosek procedować, tak będziemy ustalać te świadczenie. Więc tutaj też spokojnie jest na to czas po prostu, żeby bardzo dużo czasu, żeby nie było pochopnych takich decyzji co widzimy już w tej chwili po tych wnioskach. Zdarzają się też wnioski, też, które osoby składają i będą odmowy, ponieważ wdowy no już teraz mają te 55 lat, ale niestety
wtedy nie miały.
Też jest taka, takie wnioski, gro takich wniosków, które będą.
Też, to one na pewno nie dostaną.
One na pewno nie dostaną, ponieważ to nie jest, jest to sprzeczne no, po prostu z ustawą. To samo dotyczy wniosków, gdzie jest limit tego świadczenia, tak?
A trzykrotności. Właśnie, bo o limicie jeszcze nie powiedziałyśmy, a ja go się nauczyłam nawet na pamięć, bo to jest 5342,88 zł. Tak. Ale co to znaczy, że dwa świadczenia nie mogą tego przekroczyć? Jedno? Czy o co tu w tym chodzi, tym limicie?
To jest suma tych świadczeń.
Suma tych świadczeń.
Czyli 100% świadczenia plus 15%.
Nie mówmy 100%, bo te 100% to 100% się okaże 85%.
Nie zawsze. 100% własnego świadczenia, ale w przypadku renty rodzinnej po zmarłym małżonku, najpierw wyliczamy tą rentę rodzinną po zmarłym małżonku. A jak wiemy, renta rodzinna to dla jednej osoby 85% tego, co przysługiwałoby osobie zmarłej. I to jest tak zwane 100% renty rodzinnej. I dopiero z tych 100%, czyli pomniejszonej jakby emerytury zmarłego, a wyliczonej renty rodzinnej po nim, 15% to będzie ta tak zwana renta wdowia.
Czyli drodzy państwo, to nie jest tak, że te 85% renty rodzinnej, 85% świadczenia zmarłej osoby zostanie podniesione do 100% zmarłej osoby.
Nie.
To świadczenie pozostaje, jeżeli ktoś ma je ustalone, tak, w takiej wysokości, tak, w jakiej jest. I to jest 100%.
Tak. 100% renty rodzinnej to 85% świadczenia, które przysługiwałoby osobie zmarłej. I to by należało zapamiętać.
Tak. Bo ta ustawa nie zmieniła w ogóle proporcji wyliczania tej renty rodzinnej. Czyli dalej renta rodzinna jest jakby 85% dla jednej osoby świadczenia, które przysługiwało osobie zmarłej.
Czyli jeżeli teraz, przykład, ktoś otrzymuje rentę rodzinną, tak, do tego dołoży 15% ze swojego świadczenia, bo w ZUS-ie wyliczycie, że jednak korzystniej będzie mu pobierać tą rentę rodzinną, mm-hmm, a ze swojego świadczenia 15%. Tak. I to nie przekroczy 5342,88 zł, tylko będzie wynosiło na przykład 5000. To wówczas
Będzie przysługiwał zbieg świadczeń z rentą rodzinną.
Tak, ale jeżeli będzie to 5348 zł,
to pomniejszymy o kwotę przekroczenia.
Dobrze, czyli będzie to pomniejszane, a nie pozbawienie w ogóle tego świadczenia.
To jest maksymalny próg. Jeżeli ktoś by otrzymał nawet 5500, to pomniejszymy do tych 5342, tyle że...
No właśnie, dobra wiadomość.
Właśnie, rozmawiałyśmy już o tym troszeczkę wcześniej. Ta kwota to jest kwota, która nas obowiązuje do 28 lutego, bo to jest trzykrotność najniższej emerytury. A od 1 marca wszyscy doskonale wiemy, że znowu będziemy mieli waloryzację i ta kwota trzykrotności najniższej emerytury będzie zapewne większa, więc kwota ta się zmieni.
Czy jeszcze jakieś dokumenty do tego wniosku powinniśmy dołączyć?
Generalnie do tego wniosku o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną tutaj nie dołączamy żadnych dokumentów. Natomiast dokumenty dołączamy, jeśli składamy o świadczenie, którego jeszcze nie nabyliśmy, czyli o rentę rodzinną lub też własną emeryturę, bo w zależności od tego, jaka jest sytuacja danej osoby, to wtedy przy rencie rodzinnej dobrze by było, gdyby do wglądu nam przedstawić akt zawarcia związku małżeńskiego i akt zgonu tej osoby. Osoby są na sali obsługi klienta, kopiują to i po prostu oddają te dokumenty. Natomiast jeśli chodzi o ustalenie własnej emerytury, no to już tutaj trzeba przedstawić dokumenty dotyczące swojego okresu ubezpieczenia, żebyśmy mogli wyliczyć wysokość świadczenia emerytalnego.
To jeszcze jedną rzecz zapytam. Składamy to jednocześnie, czy jakoś po kolei, żeby łatwiej było?
Możemy złożyć to jednocześnie. Możemy, jeśli już się wybierzemy do nas, tak, staniemy
w tej kolejce,
to ja myślę, że lepiej by było. To tylko mówię, te błędy, które tutaj, o których mówiliśmy, no to też skutkują tą, że niestety niektóre osoby będą musiały jeszcze raz pofatygować się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
A jeżeli na przykład jedno świadczenie jest z KRUS-u, drugie świadczenie jest z ZUS-u, to czy możemy sobie wybrać, że idziemy jednak do KRUS-u i składamy dokumenty? Może tam mniejsza kolejka jest po prostu, tak mi się wydaje.
W każdym organie. Tu nie ma powiedziane, że tylko w ZUS-ie mamy składać.
My z tymi instytucjami będziemy się kontaktować. Będzie, i zostanie podjęte, tak. Jeżeli oczywiście taka osoba zleci nam, bo może sama dokonać wyboru, które świadczenie chce otrzymywać w 100%, a które w 15%. Jeżeli zda się jakby na instytucję, czyli ZUS, KRUS, bądź inną instytucję emerytalno-rentową w wyborze świadczenia, które jest korzystniejsze, a które mniej korzystne, my się skontaktujemy z tą drugą instytucją i decyzja będzie taka, gdzie jest 100% wypłacanego świadczenia, tam będzie też wydana decyzja. Organ, który będzie wypłacał tylko 15%, wyśle informację o tym, że przysługuje w 15% to niższe świadczenie.
Czy składamy wniosek, czekamy na decyzję?
Tak.
Tak, ale dopiero w lipcu.
Dopiero w lipcu. Tak. 31 lipca to jest ta data graniczna, do której do możemy złożyć
wniosku. Bo też są składane takie wnioski, bo, które dopiero na przykład niektórzy osiągają wiek dopiero w lipcu, tak? Także też
poczekać to, że, warto.
Tak, poczekać warto. Także tutaj naprawdę no, trzeba spokojnie z tymi wnioskami
mówimy
przychodzić.
Renta, emerytura, renta rodzinna, czy są jeszcze jakieś świadczenia, które do tego zbiegu możemy wliczyć?
Świadczenie przedemerytalne, emerytura pomostowa, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.
Generalnie większość świadczeń, które są świadczeniami długoterminowymi. Tak.
Ja nie chciałabym odsyłać naszych słuchaczy do tego, żeby przychodzili na salę obsługi klienta i tam się wszystkiego uczyli o rencie wdowiej. Czy możemy gdzieś odesłać, żeby mieć taką pełną wiedzę, jak wypełnić ten wniosek? No nie wiem, może jakieś takie proste narzędzie, w którym możemy sami powpisywać różne dane i coś nam z tego wyjdzie.
Na naszej stronie internetowej zostały udostępnione takie dwa narzędzia. Pierwsze z nich to ankieta. Więc wypełniając tę ankietę, najpierw odpowiadamy na pierwsze pytanie. A pierwsze pytanie, czy masz prawo do co najmniej dwóch świadczeń, z czego jedno jest rentą rodzinną, lub czy masz złożony wniosek i czekasz na decyzję dotyczącą tych świadczeń? Jeżeli na to pytanie osoba wypełniająca ankietę odpowie nie, nie otworzą mu się dalsze pytania. Jeżeli odpowie tak, czyli albo złożył wniosek, albo ma nabyte prawo do renty rodzinnej, są kolejne pytania, które trzeba w bardzo prosty sposób zaznaczyć bądź tak, lub nie. I po wypełnieniu tej ankiety taka osoba będzie wiedziała, czy przysługuje jej prawo do renty wdowiej. Oczywiście wpisujemy tam datę śmierci małżonka, swoją datę urodzenia i wówczas jest od razu to analizowane i sprawdzane, czy faktycznie wdowa bądź wdowiec stali się w odpowiednim wieku, jakby owdowieli. Owdowieli, dokładnie. I kolejne narzędzie to kalkulator dotyczący tak zwanej renty wdowiej. Tam wpisujemy z kolei kwotę swojego świadczenia, świadczenia po zmarłym małżonku bądź małżonce i system nam również tutaj też wylicza, które świadczenie będzie wypłacone w całości, a które w 15% i jaka to będzie mniej więcej kwota. Oczywiście to są kwoty tylko takie, które są przewidywane, a nie te, które dana osoba otrzyma na decyzji, bo tak jak powiedziałam, jeszcze będziemy mieli przed sobą waloryzację i jedno i drugie świadczenie zostanie zwaloryzowane.
Tym bardziej, że wypłaty dopiero w lipcu.
Tak, dopiero w terminach lipcowych świadczeń będą.
A ci, którzy będą nabywali prawo w sierpniu na przykład, to składają wnioski dalej.
W sierpniu, tak? Czyli jest to od sierpnia.
Tak, to mówimy o tych wszystkich, którzy zostali wdowami, wdowcami wcześniej i mieli te prawa, bądź też będą te prawa ustalać, bo te wnioski można składać jednocześnie. Co zalecamy? Zalecamy spokój, zalecamy rozmysł, taki krótki przynajmniej namysł nad tym, co robimy, jak ten wniosek wypełniamy, żeby nie przekreślić swojej szansy, albo przynajmniej jej nie oddalić. Dziękuję serdecznie. Moimi i Państwa gośćmi były dziś pani Katarzyna Krupicka, rzeczniczka regionalna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Województwa Podlaskiego i pani Teresa Fiedorczuk, zastępca naczelnika Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych Białostockiego ZUS-u. A ja jeszcze króciutko tylko Państwu przypomnę, jakie zasady są na pewno ważne, żeby w ogóle myśleć o wypłacie tego świadczenia, czyli renty rodzinnej. 55 lat kobieta, 60 mężczyzna w momencie owdowienia. Nie rocznikowo, tylko data urodzenia się liczy. Warto też mieć ustalone świadczenie, czyli rentę rodzinną, bądź też ustalone świadczenie własną emeryturę, a najlepiej oba. I oba w jednej instytucji, w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, bądź też w KRUS-ie, a jeżeli w dwóch, no to wybrać sobie ten, w którym składamy wniosek. Wniosek możemy sobie przejrzeć na stronach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i zalecamy, żeby to zrobić i spokojnie podpytać może kolegę, koleżankę, który już złożył i wie, że zrobił to dobrze. To tyle w audycji Masz Prawo, a za dziś dziękuję. Dorota Niebrzydowska.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Masz Prawo w Polskim Radiu Białystok.